Największe mity technologiczne. 2 grudnia 2010, 15:10. Drogie kable są lepsze. Defragmentacja zwiększa wydajność dysku. Regenerowane tusze niszczą twoją drukarkę. Poddaliśmy te i 9 innych obiegowych opinii testom, aby sprawdzić, czy najbardziej nieprawdopodobne mity dotyczące technologii komputerowych mają w sobie choć trochę prawdy. Jak się okazuje, Vista nie jest aż tak powolna, jak ją opisują, a twój PC nie zawiesi się, gdy otworzysz jego obudowę bez opaski antystatycznej na nadgarstku. Wokół technologii krąży wiele kłamstw, półprawd i fałszywych informacji. W dużej mierze zawdzięczamy to internetowi. Wydobyliśmy niektóre z najczęściej powtarzanych poglądów, aby ustalić, które kryją w sobie prawdę, a które można włożyć między bajki. Nie ulega wątpliwości, że odrobina prawdy znajdzie się nawet w najbardziej fantastycznej pogłosce. Dlatego postanowiliśmy nie kategoryzować poszczególnych stereotypów jako prawda lub fałsz, lecz przydzielić im oceny określające, jak wiele wspólnego mają z rzeczywistością. Skala ocen sięga od 1 do 4. 1. Stereotyp całkowicie zgodny ze stanem faktycznym. 2. Stereotyp częściowo zgodny ze stanem faktycznym. 3. Stereotyp budzący wątpliwości. 4. Stereotyp kompletnie nieprawdziwy. Mówią, że S.163299 Vista jest wolniejsza od Windows 7. Już niedługo po premierze Vista zyskała reputację systemu mało wydajnego, pochłaniającego mnóstwo zasobów. Gdy pojawił się Windows 7, użytkownicy z miejsca uznali go za szybki system operacyjny, którym powinna być Vista. Przeprowadziliśmy testy benchmarkowe na kilku komputerach stacjonarnych i laptopach przy użyciu zarówno 32, jak i 64-bitowej wersji Vista i Windows 7 tuż po wypuszczeniu na rynek drugiego z wymienionych systemów. Wyniki testów znajdziesz tutaj. W teście wydajności Workbench 6 środowisko Windows 7 uzyskało oceny lepsze niż Vista, ale różnice były niewielkie i wynosiły od 1,25 do prawie 10%, jednak w większości kategorii. 7 wypadła tylko trochę lepiej od Visty, w granicach 2-3%. Ponadto badania wykazały, że 7 znacznie szybciej wykonywała operacje dyskowe i umożliwiała nieco dłuższą pracę laptopów na baterii. Za to aplikacje uruchamiały się w niej wolniej. Okazuje się, że najnowszy system operacyjny Microsoftu sprawia wrażenie wydajnego i szybciej reaguje na polecenia użytkownika, bo zoptymalizowano w nim rejestr i dokonano zmian w menedżerze okien, jednak różnica jest niewielka. WRDYKT. Windows 7 jest wydajniejszy od swojego poprzednika, ale nie aż tak bardzo, jak może się wydawać. Mówią, że S.163300 wszystkie smartfony tracą zasięg, gdy użytkownik chwyta je w niewłaściwy sposób. Gdy pierwsi użytkownicy i płonę znak zapytania A4 odkryli, że dotknięcie określonego miejsca odsłoniętej anteny powoduje zmniejszenie natężenia sygnału, spadek prędkości transmisji danych lub wręcz zerwanie połączenia telefonicznego, Apple uparcie utrzymywał, że podobny efekt występuje we wszystkich smartfonach. Sprawdziliśmy słuszność tego stwierdzenia na 5 różnych smartfonach. Szczegółowe testy znajdziesz tutaj. Zbadaliśmy natężenie sygnału radiowego, prędkość transmisji danych i jakość rozmów w obszarach o dobrym i marnym zasięgu sygnału. Opisane zjawisko zaobserwowaliśmy we wszystkich testowanych przez nas smartfonach, jednak żaden z nich nie był aż tak skory zrywać połączenia jak iPhone 4. Należy więc uznać, że jeśli nie masz iPhone A4, nie musisz zbytnio martwić się przedstawionym powyżej problemem z anteną telefonu. Więcej informacji znajdziesz w artykule iPhone 4, jak go trzymać, by nie stracić zasięgu. WRDYKT. Efekt uchwytu śmierci rzeczywiście występuje we wszystkich smartfonach, ale iPhone 4 jest na niego najbardziej podatny. Mówią, że S.163301 nadszedł kreser desktopów. Komputery przenośne są obecnie tańsze i wydajniejsze niż kiedykolwiek i są z pewnością mogą zaspokoić wszystkie potrzeby komputerowych amatorów. Jednak stwierdzenie, że era PC-tów stacjonarnych dobiega końca, jest tyleż zgodne z prawdą, co powiedzenie, że skoro wszyscy ludzie potrzebują teraz ekonomicznych samochodów do poruszania się po mieście, to pizkupy są już zbędne. Użytkownicy, którzy oczekują od swojego laptopa wydajności na poziomie solidnego desktopa, muszą wydać małą fortunę na zakup odpowiednio wyposażonego modelu. A gdy zapragną chociażby napędu Blu-ray, lepszego układu graficznego lub monitora wyświetlającego obraz 3D, muszą nabyć nowszy model laptopa. W wypadku desktopa jest to jedynie kwestia dokupienia i zamontowania pojedynczego, bez porównania tańszego podzespołu lub samego monitora. Poza tym ci, którzy lubią majsterkować przy swoim sprzęcie, znajdą w komputerze stacjonarnym znacznie większe pole do popisu niż w przenośnym. Rynek pecetów stacjonarnych rozwija się, aby sprostać wymaganiom użytkowników. Ci, którzy potrzebują dużego monitora, lecz odstrasza ich widok wielkiej obudowy typu tower, mogą zdecydować się na kombajn łączący wszystkie podzespoły w jednym pudle. Innym podoba się pecet, który pasuje do stojącego obok 50-calowego monitora HDTV i doskonale sprawdza się jako kino domowe i centrum rozrywki. Studenci zaś, których najczęściej widać z komputerem przenośnym pod pachą, chętnie dokupują sobie model stacjonarny do grania i oglądania filmów lub, jak to określają sami, do realizowania projektów multimedialnych. Natomiast tani, lekki netbook doskonale nadaje się do sporządzania notatek z wykładów. Oba te urządzenia kosztują tyle samo, co laptop średniej wydajności, którego wymiana w razie uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży wyszłaby znacznie drożej. WRDYKT. Desktopy mają cechy i możliwości, których laptopy nigdy nie będą miały, a poza tym przy tej samej wydajności są dużo tańsze, dlatego jeszcze długo będą znajdowały nabywców. Mówią, że S.163302 drogie kable HDMI dają lepszą jakość obrazu. Gdy sprawisz sobie nowy odbiornik HDTV za 5000 zł, a nawet więcej, i wydasz dodatkowy 1000 na odtwarzacz Blu-ray, sprzedawca z łatwością namówi cię na zakup drogiego kabla HDMI w cenie około 500 zł. W końcu twój nowy sprzęt powinien być podłączony solidnym przewodem, abyś uzyskał doskonałą jakość obrazu, za którą zapłaciłeś. Prawda? Przy odrobinie szczęścia zaoferują ci alternatywę w postaci taniego kabla sklepowej marki. Wówczas zapłacisz tylko 150 zł, za to narazisz się na nieprzychylne spojrzenie kasjera. Nie przejmuj się nim, weź tańszy przewód, a zyskane w ten sposób pieniądze przeznacz na popcorn, zajadając się nim podczas filmowych seansów. Kable wysokiej jakości były przez dziesiątki lat ważną częścią biznesu w branży audio i wideo. I nie bez przyczyny. Podczas gdy sygnał wizji lub fonii przemieszcza się z jednego urządzenia do innego, jest narażony na zakłócenia lub przerwania. W rezultacie dane obrazu wysyłane przez odtwarzacz DVD nie są identyczne z obrazem wyświetlanym na ekranie telewizora, bo część sygnału może zostać utracona w trakcie transmisji między tymi dwoma urządzeniami. Tymczasem opisany problem nie występuje w cyfrowych standardach audio/wideo, takich jak DisplayPort, DVI czy HDMI, bo dane przesyłane w tej postaci kablami nie są aż tak podatne na zakłócenia jak sygnały analogowe. Składają się wyłącznie z zer i jedynek i musiałby nastąpić ogromny spadek napięcia sygnału, żeby odbiornik zinterpretował jedynkę jako zero. Wówczas widać na ekranie przeważnie statyczne, białe plamki, gdy odbiornik próbuje samodzielnie wypełnić puste miejsca. Jednak ten niekorzystny efekt pojawia się prawie wyłącznie wtedy, gdy użyjesz bardzo długich kabli HDMI mających 8 metrów lub więcej. Przy podłączeniu krótszym przewodem jego jakość nie powinna w żaden sposób wpływać na jakość obrazu. To wyjaśnienie przeważnie nie zamykał wstętu zjazdom kina domowego ani sprzedawcom takiegoż sprzętu, którzy zarzekają się, że widzą różnicę między dobrym i tanim sprzętem. Postanowiliśmy więc przeprowadzić testy w celu ustalenia, czy warto kupować luksusowe okablowanie. Porównaliśmy dwa drogie kable HDMI Monster HD 1000 za $150 i AudioQ West Forest za $60 z tanimi przewodami z wyprzedaży Blue Alliance Cable 5001AG za $5 i Monoprice 28 AVG za $3.04. Testy z wykorzystaniem różnych materiałów wideo wysokiej rozdzielczości łącznie z retransmisją meczy piłkarskich i fragmentów filmu Mroczny Rycerz z płyty Blu-ray przyniosły remis. Blue Alliance Cable, Monoprice i Monster uzyskały dość przeciętny wynik 3,5 punktów z 5, zaś AudioQ West 3,4. Różnice te można uznać za błąd w zaokrąglaniu. Zatem nie wyrzucaj pieniędzy i wybierz tańsze kable. WRDYKT. Obojętne, czy drogie, czy tanie, kable nie mają wpływu na jakość obrazu cyfrowego. Chyba że w grę wchodzi bardzo duża odległość między urządzeniami. Mówią, że S.163303 telewizory LCD są lepsze od plazmowych w zestawach HDTV. Nie daj się zwieść. Sprzedawca w elektromarkecie lub sklepie RTV spróbuje namówić cię na najnowszy, fajny model telewizora LCD, jednak jest wiele powodów przemawiających za modelem plazmowym. W dalszym ciągu plazmy radzą sobie lepiej z odwzorowywaniem ciemnych partii obrazu, mają większy kąt widzenia i z reguły są tańsze od telewizorów ciekłokrystalicznych, w szczególności modele o większych przekątnych ekranu. Panasonic i Samsung nadal produkują różne zestawy plazmowe. Jest wśród nich nawet seria domowych telewizorów z obrazem trójwymiarowym i gigantyczny, bardzo kosztowny ekran 3D o 152-calowej przekątnej. Jednakże odbiorniki ciekłokrystaliczne nadrabiają pod innymi względami. Zestawy LCD dysponujące podświetlaniem diodami LED i wyższymi częstotliwościami odświeżania obrazu kompensują niektóre typowe niedociągnięcia technologii LCD, oprócz tego zużywają znacznie mniej prądu niż telewizory plazmowe, więc mimo wyższej ceny okazują się bardziej ekonomicznym rozwiązaniem na dłuższą metę. Zauważysz to, gdy otrzymasz rachunek za energię elektryczną. Niektórzy producenci wycofują się z rynku ekranów plazmowych, na przykład Pionier. Unia Europejska chce zakazywać produkcji telewizorów o dużym poborze energii elektrycznej. Te objawy świadczą o tym, że choć era plazmy nie dobiegła jeszcze końca, może się skończyć za kilka lat. Jeśli rozważasz zakup telewizora LCD lub plazmowego, polecamy zapoznać się z naszym poradnikiem pod adresem go.pis.world.pl/f0481wrdykt. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która technologia jest lepsza, LCD czy plazma. Każda z nich ma swoje wady i zalety. Jeśli planujesz zakup telewizora o mniejszej lub średniej przekątnej do niewielkiego pomieszczenia, wybierz LCD. Jeśli celujesz w duży ekran powyżej 42 cali, powinieneś zainteresować się plazmą. Mówią, że S.163304 im więcej słupków wyświetla komórka, tym lepszy zasięg. Wykres słupkowy na wyświetlaczu komórki wskazuje natężenie sygnałów z najbliższej wieży przekaźnikowej. Jeśli jednak jesteś połączony z przekaźnikiem, z którego korzysta w danej chwili wiele innych osób, mimo wyjątkowo silnego sygnału operator może nie zapewnić ci dobrej obsługi, ponieważ skąpe zasoby sieciowe są nieustannie współdzielone przez komórki wszystkich abonentów. Gdy twoje informacje dotrą z twojego telefonu do wieży przekaźnikowej, muszą przedostać się przez sieć powrotną ANC/BCHUL twojego operatora, która łączy wieżę przekaźnikową z internetem. A jeśli sieć twojego operatora jest słaba, możesz mieć optymalne połączenie z bezczynną wieżą przekaźnikową, a mimo to borykać się z niskimi prędkościami transmisji i zrywanymi połączeniami telefonicznymi. Wyniki testów obsługi 3G w 2009 roku wykazały, że wskaźniki słupkowe komórek okazują się marnym wskaźnikiem jakości w 12 z 13 miast, w których przeprowadziliśmy wspomniane badania. Na dodatek telefony IP-one nie zawsze podają natężenie sygnału z należytą precyzją. Nawiązując do afery antenowej PatchPunkt, wszystkie smartfony tracą zasięg. Apple ujawnił, że we wszystkich modelach IP-one znak zapytania a zastosowano niepoprawną metodę wyświetlania natężenia sygnału i bardzo wyświetlały one o 2 słupki. Za dużo, ops, WRDYKT. Wykres słupkowy nie jest miarodajnym wskaźnikiem natężenia sygnału w telefonach komórkowych. Mówią, że S.163305 drukarki atramentowe są na dłuższą metę znacznie droższe od laserowych. Chcąc oszacować koszty użytkowania drukarki, ustalasz koszt wydrukowania jednej strony. Aby to zrobić, dzielisz cenę naboju z tuszem lub tonerem przez przypuszczalną liczbę arkuszy z jednego naboju. Z reguły trzeba wydać więcej pieniędzy na drukarkę laserowej niż na atramentówkę, co jest zrównoważone niższym kosztem wydrukowania jednej strony. Jednak wraz z pojawianiem się coraz bardziej efektywnych modeli atramentówek, na przykład wyposażonych w oddzielne pojemniki z tuszem do każdego koloru i lub opcję optymalnego drukowania, różnica kosztu wydruku jednej strony między nimi a laserówkami zmalała radykalnie, a w niektórych przypadkach do zera. Przedsiębiorstwa poszukujące tanich, a zarazem szybkich drukarek powinny być równie zadowolone np. z atramentówki Epson B510DN, co z jednego z ekonomicznych modeli laserowych, takich jak około C610DTN. Użytkownicy domowi i studenci mają mniejszy wybór. Niższa cena drukarki oznacza wyższy koszt materiałów eksploatacyjnych. Mogą zdecydować się na przykład na Canon PIXMA IP4700, który uchodzi za model ekonomiczny. Pamiętaj, że taniejące drukarki atramentowe sprzedawane w ramach hipermarketowych wyprzedaży lub w pakietach z laptopami z reguły nie są dorównają laserówkom pod względem prędkości ani opłacalności. Decydując się na takie rozwiązanie, możesz na dłuższą metę wydać więcej na drogie i mało wydajne pojemniki z tuszem. W skrajnych wypadkach bardziej opłaca się nabyć nową drukarkę niż dokupować tusz do starej. Przydatne porady, które pomogą ci obniżyć koszty drukowania, znajdziesz w artykułach Jak drukować taniej, zaoszczędź na papierze, tuszu i tonerze go.pis.world.pl/70688 i oszczędne drukowanie. Marnujemy 1/3 atramentu. WRDYKT. W aspekcie finansowym nie ma znaczenia, czy drukarka jest atramentowa, czy laserowa. Decyduje przede wszystkim koszt wydruku jednej strony. Mówią, że S.163306 im większy ekran monitora, tym większa produktywność. Zamierzasz poprosić swojego szefa o dodatkowy monitor, przekonasz go stwierdzeniem, że zwiększysz swoją produktywność o 30-50% w stosunku do obecnej przy pojedynczym monitorze o 18-calowej przekątnej ekranu. Przynajmniej tak wykazały badania przeprowadzone na zlecenie firmy NEC przez Uniwersytet Stanu w Utah w 2008 roku, które objęły pracowników korzystających przede wszystkim z edytorów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych. NEC, co oczywiste, wykorzystał rezultaty do zwiększenia sprzedaży swoich monitorów szerokoekranowych. Jednak wspomniane badanie wyłoniło przyczynę malejących zysków. Produktywność spada po przekroczeniu określonej powierzchni ekranu. Na stanowiskach jednomonitorowych ekranu o przekątnej powyżej 26 cali jest zbyt duży, podczas gdy stanowiska dwumonitorowe zapewniają optymalną pracę z ekranami 22-calowymi. Oprócz tego wyniki badań nakazują wnioskować, że choć i drugi monitor znacznie podniesie Twoją produktywność, nawet nie myśl o zafundowaniu sobie trzeciego. Co ciekawe, preferencje zgłoszone przez ankietowanych użytkowników różniły się od rezultatów otrzymanych w wyniku badań. Oznacza to, że zestaw, który chcieliby mieć, to niekoniecznie taki, który umożliwiłby im optymalną pracę. Zatem zastanów się, do czego używałbyś drugiego monitora. Uniwersytet Stanu w Utah przeprowadził swoje badania w ściśle określonym środowisku, w którym testowani wykonywali tylko przydzielone im zadania w tekście i arkuszach kalkulacyjnych. Jeśli właśnie tym zajmujesz się w biurze, drugi monitor może okazać się doskonałym pomysłem. Jeżeli natomiast chciałbyś używać drugiego ekranu do programu pocztowego, portali społecznościowych lub innych serwisów internetowych, Twoja wydajność w pracy zapewne się zmniejszy. WERDYKT. Większy lub dodatkowy monitor faktycznie zwiększa produktywność, ale gdy powierzchnia robocza ekranów staje się zbyt duża, produktywność spada. Mówią, że S.163307 regenerowane pojemniki z tuszem niszczą drukarkę. Napełniając pusty nabój tuszem zamiennym innego producenta, możesz zaoszczędzić trochę grosza. Jednak niesie to pewne ryzyko, bo wkłady atramentowe nie są przystosowane do wielokrotnego użytku. W rezultacie może dochodzić do zatykania się dysz, powstawania drobnych szczelin w zbiorniczku i wyciekania tuszu. Chcąc zapobiec uszkodzeniu naboju lub drukarki, gdy coś pójdzie nie tak, jak należy, warto regularnie sprawdzać stan wkładu. W ten sposób nie dopuścisz do zniszczenia samej drukarki nawet wtedy, gdy nabój lub głowica drukująca okażą się już bezużyteczne. Zauważ, że tusze zamienne produkowane przez firmy trzecie mogą zawierać gwarancję na wkład, którego koszt to zwykle 50-100 zł. Jednak z reguły nie obejmuje ona drukarki. Producenci nieoryginalnych atramentów niekiedy przypominają klientom, że producentom drukarek nie wolno odbierać uprawnień gwarancyjnych użytkownikom stosujących zamienniki. To prawda, jednak umowy licencyjne zakładają, że jeśli zapełniony ponownie wkład zniszczy drukarkę, jej nabywca nie powinien oczekiwać bezpłatnej naprawy. Jeśli obawiasz się uszkodzenia, od czasu do czasu wyciągnij nabój z drukarki i sprawdź, czy tam, gdzie jest umieszczony, nie doszło do wycieku atramentu. WERDYKT. Przeważnie regenerowane tusze rzeczywiście niszczą drukarkę. Mówią, że S.163308 Internet Explorer jest mniej bezpieczny niż inne przeglądarki. Panuje powszechna opinia, że Chrome, Firefox i Safari są bezpieczniejsze od Internet Explorera. Ale jak to się ma do rzeczywistości? Aby to ustalić, najpierw zajrzeliśmy do raportu zagrożeń internetowych, wydawanego dwa razy w roku przez firmę Symantec. Wyszczególniono w nim łączną liczbę luk w zabezpieczeniach zgłoszonych w 2009 roku. W Firefoxie było ich 169, w Safari 94, w Internet Explorerze 45, zaś w Chromie tylko 41. Bardziej aktualne informacje uzyskaliśmy od stowarzyszenia USCERT United States Computer Emergency Readiness System, które utrzymuje Narodową Bazę Zagrożeń. Jest to skorowic zgłaszanych zagrożeń zapewniający możliwość przeszukiwania. Wyszukiwanie danych z ostatnich 3 miesięcy przyniosło w rezultacie 51 luk w Safari zarówno w wersji instalowanej, jak i w przenośnej, 40 luk w Chromie, 20 w Firefoxie i 17 w Internet Explorerze. Jednak suche liczby i statystyki nie są najlepszym sposobem badania poziomu bezpieczeństwa poszczególnych przeglądarek internetowych. Przeglądarka ze 100 lukami w zabezpieczeniach, które załatano jeden dzień od momentu wykrycia, jest bezpieczniejsza od przeglądarki, w której jest tylko jedna luka, lecz pozostaje miesiącami, jak podaje raport Symanteca o zagrożeniach internetowych. Przeciętny okres podatności na zagrożenia, a więc czas upływający od momentu wykrycia luki do jej załatania, wyniósł w 2009 roku niecały jeden dzień w wypadku Internet Explorera i Firefoxa, 2 dni w wypadku Chrome znak zapytania i aż 13 dni w Safari. Wynika z tego jasno, że Internet Explorer w kwestii bezpieczeństwa radzi sobie sobie bardzo dobrze na tle innych przeglądarek. Jednak powinieneś zważać na kilka aspektów, zanim zdecydujesz się powrócić do przeglądarki Microsoftu. Znak zapytania. Nie lekceważ konieczności aktualizowania. Drugi na liście największych ataków internetowych w 2009 roku polegał na wykorzystaniu luki, którą załatano już w 2004 roku. Celem tego napadu w 2009 roku były niezałatane systemy. Najnowszy IE8 powinien zapewniać należyte bezpieczeństwo. Jednak odradzamy używanie wcześniejszych wersji. Znak zapytania. Twoja przeglądarka jest na tyle bezpieczna, na ile bezpieczne są zainstalowane dodatki. Specjaliści Symantec ustalili, że najmniej bezpieczna okazała się Microsoftowa wtyczka ActiveFix, jest domyślnie włączona w Internet Explorerze. Wykryto w niej 134 luki. Na kolejnych pozycjach uplasowały się Java SE 84 luki, Adobe Reader 49 luki, Apple QuickTime 27 luki i Adobe Flash Player 23 luki. Bądź więc ostrożny, odwiedzając witryny internetowe, które korzystają z tych dodatków. Znak zapytania. Trudno być przodownikiem. Internet Explorer ma wciąż najwięcej udziału użytkowników z przeglądarek internetowych. Oznacza to, że jest ulubionym obiektem wykorzystywanym przez cyberprzestępców. Więcej informacji i testy porównawcze przeglądarek internetowych znajdziesz w materiale Wielki Test Przeglądarek. Internet Explorer zaczyna natarcie. WRDYKT. Pod względem bezpieczeństwa Internet Explorer w niczym nie ustępuje innym przeglądarkom, a od wielu jest nawet lepszy. Mówią, że S.163309 nic ci nie grozi, jeśli surfujesz wyłącznie po dozwolonych witrynach. Jeśli kiedykolwiek złapałeś wirusa z internetu, zapewne zauważyłeś podniesioną brew i kpinę w oczach znajomych, gdy opowiadałeś im o tym wydarzeniu. Przecież gdybyś był grzecznym użytkownikiem peceta i nie oglądał witryn dla dorosłych albo zawierających nielegalne programy czy filmy, nic by się nie stało. Prawda? Wcale nie, twierdzi Avast Software, producent popularnego programu antywirusowego. Na każdą zarażoną domenę internetową przeznaczoną dla widzów dorosłych przypada 99 innych zawierających tylko prawe, legalne treści, mówi Andrzej Wlczek, szef działu technologii. Na przykład w Wielkiej Brytanii internauci częściej natkną się na zarażoną witrynę ze swoją stolicą w nazwie niż na zainfekowaną stronę zawierającą w nazwie słowo seks. Zatem zainteresowanie tematyką erotyczną wcale nie oznacza, że użytkownik prosi się o zarażenie swojego komputera operatorom witryn, które oferują treści pornograficzne. Zależy na tym, aby osoby odwiedzające ich strony zechciały na nie powrócić, a najlepiej wykupiły subskrypcję. Zarażanie komputerów swoich potencjalnych klientów złośliwym kodem to nie najlepszy pomysł na prowadzenie biznesu. Jeśli znajdziesz się w witrynie, która wyglądem wcale nie odbiega od innych, a zawiera w tytule często wyszukiwane pojęcia, lub w takiej, która wprowadza zmiany w oknie twojej przeglądarki internetowej, przypuszczalnie do twojego systemu wedrze się groźny kod, niezależnie od tego, czy chodzi o witrynę erotyczną, czy o stronę turystyczną, reklamującą hotele w Londynie. WRDYKT. Zwykłe strony www są 100 razy częściej zainfekowane niż pornograficzne. Mówią, że S.163310 powinieneś regularnie defragmentować swój twardy dysk. To twardy dysk decyduje, w których miejscach należy umieszczać zapisywane na nim pliki. W miarę zapełniania jego powierzchni twoje pliki będą coraz bardziej rozrzucone w różnych miejscach. Odnalezienie całego pliku zajmuje więcej czasu, bo głowice zapisu lub odczytu muszą przeskakiwać od jednego fragmentu pliku do następnego umieszczonego w innym miejscu talerza. Niemniej jednak w obecnych czasach nie stanowi to już tak poważnego problemu. Twarde dyski mają większą pojemność niż kiedyś, gdy pojemność twardych dysków była mierzona w megabajtach. Defragmentowanie miało duże znaczenie. Nie chodziło tylko o to, że głowice zapisu lub odczytu musiały przemieszczać się po całej powierzchni talerzy. Ponadto miejsce zwolnione przez usunięcie niepotrzebnych plików było także rozproszone po całym dysku, a nowe dane musiały być rozmieszczane w przerwach między większymi plikami. Obecnie użytkownicy mają do dyspozycji dyski o większej ilości miejsca i wykorzystują mniejszą część łącznej pojemności, więc głowice zapisu lub odczytu nie muszą pracować tak intensywnie jak kiedyś. Znak zapytania. Obszerniejsza pamięć RAM i zoptymalizowany system operacyjny stanowią dodatkowe wsparcie. Według inżynierów, którzy pracowali nad narzędziem defragmentującym dyski w systemie Windows 7, strategia alokacji w systemie plików tego środowiska, zastosowane w nim algorytmy buforowania i wstępnego pobierania danych, a także bogate wyposażenie obecnych pecetów w pamięć RAM, które pozwala komputerowi buforować dane będące w użyciu, zamiast zapisywać je ciągle na twardym dysku, zmniejsza do minimum opóźnienie związane z fragmentacją zasobów zgromadzonych na dysku. Znak zapytania. Dyski SSD nie wymagają defragmentowania. W twardych dyskach typu SSD nie ma takich elementów, jak talerze czy głowice zapisu lub odczytu, które przemieszczają się w celu zlokalizowania poszczególnych fragmentów plików. Defragmentowanie dysków tego rodzaju jest wręcz niezalecane, bo prowadzi do szybszego zużywania się komórek pamięci, co skraca okres żywotności całego dysku. Znak zapytania. Wcale nie musisz zadawać sobie specjalnego trudu. W Viście Windows 7 system operacyjny automatycznie inicjuje defragmentowanie. Domyślnie co środę o 1.00 w nocy. Jeśli komputer nie jest włączony o tej porze lub jest zajęty innymi zadaniami, proces zostanie przeprowadzony w tle przy najbliższej możliwej okazji, to znaczy następnym razem, gdy system będzie bezczynny. Znak zapytania. Defragmentowanie nie daje korzyści. Gdy ostatnim razem badaliśmy defragmentowanie dysku, posłużyliśmy się intensywnie używanym komputerem z naszego laboratorium. Sprawdziliśmy wydajność dysku przed zdefragmentowaniem i po nim. Testy wykazały brak wyraźnej różnicy.